Studio Polityka.
Punktualnie 11:10. Dzień dobry. Przed nami ostatni tydzień kampanii wyborczej. 15 października zagłosujemy w wyborach parlamentarnych i w referendum. Politycy Europejskiej Partii Ludowej forsują nowy pakt migracyjny. W poniedziałek w telewizji Polskiej odbędzie się debata przedwyborcza, a kolejny odcinek serialu Reset także w Telewizji Polskiej ujawnił kolejne skandaliczne decyzje z czasów rządów PO-PSL. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
A w studiu mniejszy skład niż tydzień temu, czyli tradycyjny Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam państwa.
Andrzej Potocki, portal Polityce.pl i Tygodnik Sieci.
Witam serdecznie.
Studio Polityka.
Polska jako członek Unii Europejskiej powinna uczestniczyć w mechanizmach solidarnościowych i trzeba postawić jasno kwestię, ilu migrantów Polska może przyjąć, mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka Platformy Obywatelskiej Elżbieta Gelert.
Jesteśmy w tej Unii Europejskiej, to również powinniśmy przyjąć mechanizmy, które panują w tej Unii, a więc mechanizm solidarnościowy, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, oczywiście solidarnościowy. A wydaje się, że ten pakt jest cały czas przedmiotem dziwnych dezinformacji ze strony przede wszystkim polityków PiS-u.
Nie jestem przeciwnikiem zapory na granicy. Chcieliśmy poprawek w ustawie, by ta budowa była zgodna z prawem. Poprawki zostały odrzucone, więc głosowałem przeciw, mówił w czwartek w RMF FM poseł partii Polska 2050 Michał Gramatyka, kandydat do Sejmu z listy trzeciej drogi.
W tej konkretnej sytuacji dobrą decyzją było głosowanie przeciw, dlatego że ta ustawa w mojej ocenie nie nadawała się do przyjęcia. Nie jestem przeciwnikiem zapory na granicy. Nie zmieniłem zdania w tej sprawie.
Premier debata o pilnym przyjęciu paktu migracyjnego odbyła się w Parlamencie Europejskim. Stało się to na wniosek Europejskiej Partii Ludowej, w skład której wchodzi Platforma Obywatelska, czyli partia Donalda Tuska i PSL. W specjalnym spocie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość przypomniało, że Donald Tusk już raz groził Polsce karami za nieprzyjęcie nielegalnych migrantów i zrobi to znowu.
Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej, próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na szczycie Unii Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Granadzie postawi weto wobec relokacji nielegalnych migrantów. Szef rządu podkreślił, że bezpieczeństwo w Polsce jest zapewnione, bo w ostatnich 8 latach nastąpiła w kraju zmiana w podejściu do nielegalnej migracji.
Odeszliśmy od tego, co rząd Platformy Obywatelskiej przygotowywał w 2015 roku. Przygotowywał już miejsca rozsiane po wszystkich województwach dla nielegalnych imigrantów. To był nakaz z Brukseli. Rząd Platformy go wykonywał. Myśmy go odwrócili.
Prezydent Andrzej Duda apeluje o udział w referendum. Jak podkreślił, dotyczy ono m.in. istotnego tematu – nielegalnej migracji. Andrzej Duda podkreślił, że naczelną zasadą w Unii Europejskiej jest zasada demokracji, więc polskie władze postanowiły się do niej odwołać.
Ten demokratyczny werdykt, jakim będzie wynik referendum, daje legitymację rządzącym do tego, by pokazywać na forum Unii Europejskiej jednoznacznie, jaka jest wola społeczeństwa.
W najnowszym odcinku serialu dokumentalnego Reset ujawnione zostały nieznane dotąd dokumenty dotyczące umowy o współpracy polskiego kontrwywiadu z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, z następczynią KGB. Jak ujawnili autorzy serialu, umowa ta nie była konsultowana z NATO. To wszystko, o czym opowiedzieliśmy, jest sytuacją kompletnie bezprecedensową, podkreślił profesor Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego.
Powiem coś, co się nie znalazło w naszym filmie, co nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Były nawet państwa, wspólnoty zachodnie, które protestowały przeciwko tej umowie, które dowiedziały się o tym, że w jakiejś konspiracji polskie władze podpisują porozumienie z Rosjanami, które może być groźne również dla nich.
Studio Polityka.
Sprawa migracji doprowadza do wrzenia polską scenę polityczną. Dalej nie słyszymy zdecydowanej wypowiedzi Donalda Tuska, że jest przeciwko nielegalnej migracji. Słyszymy różne wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej. Słyszeliśmy przed chwilą, że trzeba po prostu przyjmować. A co to oznacza, przyjęcie nielegalnych migrantów? Ilu tych migrantów ilu będziemy musieli tych migrantów przyjąć w ramach tak zwanej solidarności europejskiej? Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Marka Formeli. to Europejska Partia Ludowa domaga się przyspieszenia prac. Kolegium ambasadorzy uznali, że prace będą kontynuowane nad tym projektem w trybie pilnym. Teraz mamy nieformalny szczyt Rady Europejskiej w Granadzie. Czy coś tutaj się może wydarzyć takiego, co doprowadzi do tego, że Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów? Czy już to, co miało się wydarzyć, już się wydarzyło? Polska, Węgry przeciwko. Zastrzeżenia złożyły takie państwa, między innymi jak Słowacja, Austria. No i generalnie być może już...
Wstrzymali
się od głosu i być może już ktoś dzisiaj w Komisji Europejskiej już dzieli migrantów. A jest, ma to być wedle zapisów w projekcie tego paktu, to ma być nie, o tym ma być niepowiadamiana opinia publiczna. To ma być zrobione poza wiedzą społeczeństw państw, do których mają trafić ci nielegalni migranci. Czy do Polski trafią? Przed nami referendum. Jaka jest sytuacja obecna?
A co z prawami człowieka?
Raczej widzę, że patrząc państwa zachodniej Europy mają te prawa człowieka gdzieś. Tak samo jak i traktaty.
O prawach człowieka. No i teraz tacy obywatele, nielegalni imigranci, no też mają prawa człowieka i na przykład nie chcą do tej obrzydliwej Polski, tylko chcą do tych kochających wszystkich Niemców. To co, przymusem, gwałcąc ich wolność osobistą?
Ale Manfred Weber, czyli szef Europejskiej Partii Ludowej, powiedział, że w Niemczech nie ma mieszkań. Ja przypomnę, kim jest Manfred Weber, bo to jest bardzo istotne. To jest następca Donalda Tuska w tej Europejskiej Partii Ludowej, która w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej wiedzie prym. W skład Europejskiej Partii Ludowej wchodzi Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Głosowanie na temat tego paktu również popierali europosłowie należący do Polski 2050 i Nowej Lewicy. Manfred Weber mówi, że nie ma mieszkań. Czyli co? Mieszkania mamy w Polsce, mieszkania komunalne mamy w Gdańsku.
Manfred Weber.
Mieszkania, jeszcze słowo, panie redaktorze.
Ale proszę,
mieszkania ma wielu Polaków, ma więcej niż jedno mieszkanie, czyli co? Do tych mieszkań, które mają Polacy, które mają nawet wyborcy Platformy Obywatelskiej, będziemy lokować migrantów? Tak może być?
No, znana europosłanka ma kilka mieszkań. To może jest jakiś adres, ale tak całkiem serio, to Manfred Weber chyba nie jest właścicielem polskich mieszkań, ani tych komunalnych, ani tych prywatnych.
Ale zachowuje się tak, jakby był.
No, zachowania Manfreda Webera wielokrotnie tutaj omawialiśmy. Mam wrażenie, że Manfredowi Weberowi marzy się rola eurodeputowanego z Polski, bo jeżeli te wszystkie procesy, które Niemcy inicjują, no, doprowadzą do powstania takiej wizji wielkiej zjednoczonej Europy, w której państwa narodowe będą jak regiony, to Manfred Weber być może będzie reprezentantem Polski z Gdańska, a Donald Tusk reprezentantem Niemiec z Berlina.
Tusk w ogóle nie będzie już potrzebny i nie będzie w ogóle reprezentantem, polscy politycy nie będą już potrzebni.
Oczywiście teraz trochę sobie dworujemy z tego dramatycznego problemu. A istotą tego problemu jest to, o czym powiedziała premier Meloni. Nie o relokację chodzi, tylko o ochronę zewnętrznych granic Unii. I to jest punkt ciężkości obecnej sytuacji. Oczywiście można mieć lekkostrawne podejście, jak pani Gelecz, którą słyszeliśmy, albo jak pan Dziambor, który też w tej sprawie nie do końca dzisiaj, będąc gościem Radia Gdańsk, mógł określić swoje stanowisko, jakby głosowo.
Pozycja jest pewna, ale najlepiej tego na piśmie nie dawać.
Nadzieja w polityce jest rekwizytem literackim. Polityka to jest sztuka zdobywania władzy i utrzymywania. Nadzieja nie ma nic wspólnego z twardą polityką. To raczej jest infantylizm pana Dziambora niż doświadczenie w sprawowaniu urzędu czy wykonywaniu władzy. Problemem jest ochrona zewnętrznych granic Europy. Jeżeli państwa Unii Europejskiej umówiły się w ramach traktatu Schengen, że tworzą wspólne terytorium, znakiem tego wspólnego terytorium jest granica, jest układ Schengen, to jeżeli nie bronimy tego terytorium, jeżeli dostęp do tego terytorium jest możliwy na skutek łamania prawa, na skutek wyjątku, czy też no, Był to wtedy wyjątek, ale też na skutek decyzji rządu niemieckiego, rządu kanclerz Merkel, rządu, w którym byli czołowi politycy także SPD, pan Sigmar Gabriel, pan Franz Steinmeier, była pani Schwesig, która przyszła wspólniczka Gazpromu, pani Nales. Ten rząd tworzyły elity niemieckie, chrześcijańska demokracja i socjaldemokracja. I to tamten gabinet w kraju, w którym nie można zrobić kroku w bok z żółtej linii, żeby nie zapłacić tłustej kary, doprowadził do rozhermetyzowania Europy, do de facto likwidacji granicy. I nagle się okazało, że jest taki rząd na wschód od Berlina, jest takie państwo na wschód od Berlina, którego władze są daleko bardziej przenikliwe i bardziej i potrafią oszacować zagrożenia i widzą te ryzyka związane z niekontrolowaną inwazją ludności z Afryki. Inwazją, która w tej chwili ma już charakter zorganizowanego przemytu, czyli w wymiarze takim praktycznym to jest przedsięwzięcie komercyjne, w którym...
Wspierane, bardzo, bardzo mocno wspierane przez Niemcy.
Wspierane przez Niemcy.
A Unia Europejska chce zorganizować.
Akwirowane przez Niemcy, ponieważ jeżeli Niemcy przenoszą, dystrybuują pieniądze na rzecz wyławiania tych migrantów i dostarczania ich, ale nie do portu w Hamburgu, tylko do portów włoskich, to znaczy, że Niemcy generują olbrzymi nowy rodzaj nielegalnej działalności. On jest łatwiejszy operacyjnie, ponieważ oparty jest o etyczny kodeks praw człowieka i o prawo, o obowiązek ratowania człowieka za burtą. Gdyby te same pieniądze państwo niemieckie zainwestowało w przemyt kokainy czy heroiny, to wówczas wszyscy jego przedstawiciele trafiliby do więzienia przed oblicze sądu na pewno. A wspieranie nielegalnej migracji ma znakomitą ochronę w postaci uniesień humanitarnych.
Panie redaktorze, ale to teraz do redaktora Potockiego się zwrócę, bo jakby odpowiedzi jeszcze nie mamy ostatecznej na to, co się jeszcze może wydarzyć, ale czy pana zdaniem te statki niemieckie na przykład, to jest takie niebezpieczeństwo, że one razem z tymi migrantami zawitają na przykład do portu w Gdańsku niebawem już i nie będziemy mieli wyjścia, tylko będziemy musieli albo przyjąć, albo znowu będziemy słyszeli, że Polsce zostaną zabrane fundusze Unii Europejskiej i tak się będzie sprawa kończyła.
Statki do Gdańska nie dopłyną, bo to za daleka droga. Przecież a po co do Gdańska, skoro według paktu tego nieszczęsnego paktu imigracji wystarczy, że wylądują w Lampedusie i pakt ten dotyczy głównie właśnie tych nowo przybyłych imigrantów i rozlokowanie tych nowo przybyłych imigrantów, dlatego pośrednio Włosi go popierają, bo sami nie chcą mieć kłopotu na głowie i są za tym, żeby zwalić go na innych, jak na nas i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.
Włosi bardziej zaopowiadają się za zorganizowaniem jednak takiego ochrony granic, jak i my.
Nie ma takiej idei. Jak poczytamy prasę polską opozycyjną, to znajdziemy tam argumenty właśnie za tym, żeby ten pakt popierać. A to, że to są argumenty ludzi, którzy mają z głową nie za bardzo, to jest inna historia. Podam nawet przykład. Mówią, że media opozycyjne twierdzą, że imigracja w Niemczech, jak niektórzy politycy niemieccy twierdzą, jest w ogóle super, bowiem przyjeżdżają ludzie do pracy, a ta część, która nie pracuje, nikt nie wspomina tego, że tam 70%
nie
pracuje.
Jak rynek pracy uzupełniali?
No Turkami kiedyś. Tak.
Arbeit macht frei, uzupełniali rynek pracy, mieli metodę sprawdzoną.
Nie, okej, ja rozumiem uzupełniać rynek pracy, ale czy nie można tego robić po ludzku, tak jak w Polsce, że po prostu dobieramy sobie ludzi, którzy chcą u nas pracować, odpowiednich fachowców, czy powiedzmy sobie tych, na których, co do których zgłaszają zapotrzebowanie firmy i wtedy sprawdzamy spokojnie danego człowieka przez ambasadę i dostaje wizę pracowniczą na pobyt wtedy, kiedy będzie miał pracę. pracę. No przecież to jest chyba prostsza metoda uzupełniania rynku pracy, który jest niezbędny tutaj nawet i w polskiej sytuacji, aniżeli brać na głowę całe to towarzystwo, które płynie tam z maczetami i z Tunezji do Lampeduzy i które generalnie w zasadzie w większości zasila tylko lokalne struktury przestępcze zarówno w Niemczech, jak i we Francji. No i potem mamy piekło na ulicach, tak jak widzimy na Zachodzie, o czym opozycja, opozycyjne media nie informują. Twierdzą, że to jest histeria PiSu. No nie wiem, no wystarczy po prostu przełączyć...
Panie redaktorze, maczety, kamienie na tych jednostkach płynących w kierunku włoskiej Lampeduzy, podpalone, nie wiem, wielka część Paryża. Widzieliśmy to wszyscy i widzieli to także widzowie.
Ale w Niemczech są zamieszki,
W Niemczech są zamieszki, bardzo poważne.
Nie mówiąc
pamiętamy
o
sprawę, tak, nie mówiąc o Szwecji, gdzie wojsko na ulicach ma strzec porządku, bo zwykła policja sobie nie radzi. Lewicowa była premier Szwecji mówi, no, że no, to zła polityka była prowadzona. Pytanie do Jarosława Popka. Panie redaktorze, jak pan sądzi, czy w referendum Polacy powiedzą zdecydowane nie nielegalnej migracji, bo patrzymy na parę aspektów, między innymi na podejście wobec kobiet. Ostatnio prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki mówił, że no islamiści szacunek kobiet, islamiści i szacunek do kobiet to są dwie sprzeczności. Nie można generalizować, ale to co widzimy na przykład na ulicach Francji, podpalane samochody, próbę zabicia rodziny jednego mera z francuskich miasteczek, no to dużo mówi.
No ja jestem w pełni przekonany, że Polacy zagłosują na nie w sprawie migrantów, tylko pytanie, czy to referendum będzie wiążące, bo jeżeli opozycja apeluje do tego, żeby zbojkotować referendum, żeby nie odpowiadać na te pytania, może się okazać, że frekwencja będzie zbyt niska, chociaż mam nadzieję, że będzie taka, jaka być powinna. Natomiast co się może dziać na polskich ulicach? No może się dziać dokładnie to, o czym mówimy.
Pan nie wierzy, że Donald Tusk, panie redaktorze, unieważnił uroczyście to referendum?
Nie, on już unieważnił, natomiast teraz potrzebuje pieczątki, więc no, tą pieczątką będą głosy, tak, będą głosy Polaków 15 października i zobaczymy, ilu Polaków weźmie udział w tym referendum i czy ono będzie wiążące. Natomiast sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że tak naprawdę, drodzy panowie, drodzy państwo, nie możemy wierzyć urzędnikom Unii Europejskiej w żadnej mierze, bo zwróćmy uwagę, dlaczego Włosi apelowali o ochronę swoich granic. Tunezja miała obiecane pieniądze na to, żeby granice zabezpieczyć. To było kilkanaście tygodni temu. Tych pieniędzy Tunezja nie zobaczyła na oczy, chociaż Komisja Europejska przekonywała, że
te
miliony...
Bo się pokłócili w Unii Europejskiej, frakcja się pokłóciła
tak
z frakcją, nie dali Tunezjczykom.
I w związku z tym Tunezja zwolniła wszelkie zabezpieczenia na swoich granicach i stąd ten napływ masowy migrantów na Lampedusę. I teraz tak to wygląda. Włosi muszą sobie sami z tym poradzić, bo tak naprawdę nikt im w tym nie pomoże. Francuzi mają swoje problemy, Szwedzi mają swoje problemy.
Ale mają zamknięte, panie redaktorze, ale mają zamknięte granice. Francuzi przecież zamknęli granice, kategorycznie bardzo brutalnie rozprawiają się z tymi migrantami, którzy z Lampedusy idą właśnie w kierunku Szwecji, w kierunku Francji, przepraszam, i Austriacy również, tam są blokady na granicach. Niemcy też.
Ale tu rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach, bo to, że Polacy wprowadzają pewne zabezpieczenia na granicy ze Słowacją, czy blokadę granicy z Białorusią i ograniczają absolutnie te szlaki, i szlak bałkański, i ten szlak wschodni, no to jest powód do krytyki polskiego rządu i polskich decydentów. Natomiast to, co się dzieje we Francji, że oni mogą zamykać granice, Niemcy mogą zamykać granice, Polacy nie mają do tego prawa. I to jest
kilkadziesiąt lat puszczali praktycznie.
Tak jest, i to świadczy o tym, w jaki sposób ta Europa dwóch prędkości powoli powstaje, a strefa Schengen nie zdaje swojego egzaminu, bo okazuje się, że nie jesteśmy w stanie współpracować jedni z drugimi. A to, w jaki sposób działa policja, bo pojawiają się też takie głosy, że polska policja jest brutalna, to widzieliśmy wczoraj po meczu Legii Warszawa w Holandii, gdzie prezes klubu i piłkarze zostali poturbowani i aresztowani.
Liberalna demokracja w Holandii, tak, w pełnej odsłonie, kulturalne podejście do gości, bo drużyna Legii była gościem w Holandii, ale jak widać...
Niekłopotliwym.
Niekłopotliwym została potraktowana w bardzo brutalny sposób. Ostatnie słowo jeszcze Andrzej
Potocki. Dlaczego nie zadać sobie pytania, kiedy myśmy mieli szturm z Białorusi nielegalnych imigrantów, który skończył się słynną poniedziałkową bitwą przy przejściu granicznym w Kuźnicy i wyjechały polewaczki, stanęła Straż Graniczna, policja i w końcu zbudowaliśmy ten mur i w 95% zablokowany został ten ruch stamtąd. Skoro my potrafimy obronić własnej granicy, dlaczego Włosi nie wystawią na Morze Śródziemne marynarki wojenne i nie będą zawracać tych łodzi?
No, rany boskie, ja
chodzi Meloni i jęczy, że tam do niej przyjeżdżają ci imigranci, a nie jest w stanie bronić własnej granicy? O co tu chodzi w tym całym bałaganie?
Gospodarka włoska przez Niemcy została zdegradowana, zniszczona, a dzisiaj, kiedy zostałyby odcięte jakiekolwiek fundusze przez Niemców zarządzających Komisją Europejską, gospodarka mogłaby paść całkowicie. Dalej kontynuujemy ten temat po przerwie.
Czyli że Niemcy nie pozwalają Włochom na ostre zagrania w stosunku do imigrantów.
Po przerwie dalej dyskutujemy na ten temat.
Studio Polityka.
11.33, Jarosław Popek, witam Państwa po przerwie. Marek Formela, Andrzej Potocki, Piotr Kurek są razem ze mną w studio. Przed przerwą rozmawialiśmy o pewnych aspektach dotyczących paktu migracyjnego, który najprawdopodobniej wejdzie w życie, bo takie są
solidarnościowego,
plany, tak jest,
obowiązkowego.
Takie są plany rządzących w Unii Europejskiej, ale ja mam takie spostrzeżenie, bo wczoraj oglądałem w TVP Info rozmowę, dyskusję między Patrykiem Jakim, europosłem Prawa i Sprawiedliwości, i Robertem Kropi Piwnickim z Platformy Obywatelskiej i tam padło bardzo zastanawiające sformułowanie, że w lipcu jeszcze, kiedy pojawił się ten temat i Platforma go odrzucała, mówiąc, że to jest temat zastępczy, praktycznie on nie istnieje. Podobno w tych dokumentach znajdował się zapis o tak zwanej warunkowości, czyli dotyczy to dokładnie tego, że jeżeli Polska przyjmuje migrantów z Ukrainy, to nie jesteśmy już zobowiązani do przyjmowania uchodźców z Ukrainy, przepraszam, to nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania migrantów z innych państw i innych kontynentów, a w październikowej wersji, czyli w tej najświeższej wersji, już tego mechanizmu warunkowości nie ma. Czyli ktoś go wykreślił, licząc chyba na to, że nikt tego nie zauważy. Marek Formela.
No to oznacza, że sankcja, o której się mówi, 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta, będzie przedmiotem obrotu finansowego między krajami Unii Europejskiej, a jej centralną instytucją, czyli Komisją Europejską. To też oznacza, tak, że Komisja Europejska chce przyspieszyć rozwój nielegalnej imigracji, inspirując różnego rodzaju złoczyńców, ale też różnego rodzaju pomysły polityczne do intensyfikacji swoich działań. I staje się wspólnikiem przemysłu nielegalnej imigracji. Ale w takiej szerszej perspektywie, można nawet powiedzieć cywilizacyjnej, no to jest taki moment dla cywilizacji europejskiej, w której trzeba spojrzeć szerzej poza ramy traktatu, spojrzeć na bieg zdarzeń w historii kontynentu europejskiego, na znaczenie, jakie niekontrolowane wielkie wędrówki ludów miały dla utrzymania lub obalenia różnych władztw o charakterze mniej czy bardziej demokratycznym, totalitarnym, nietotalitarnym, że to nie jest zagrożenie, które ma charakter, które można zamaskować uniesieniem humanitarnym i prymatem praw człowieka, jest zawezwaniem do ratowania człowieka za burtą, bo to nie, nikt za tę burtę nie wypada z powodu wypadku czy przypadku, że znajdujemy się w takiej sytuacji, w której cynizm części elit państwa brukselskiego, tego 28 państwa Unii Europejskiej, staje się ważniejszy niż nastroje, interesy społeczeństw państw członkowskich, a to zagrożenie ma charakter wykraczający poza obecne doświadczenie i poza obecny paradygmat funkcjonowania Unii Europejskiej. W tle są oczywiście drobne interesy niemieckie, tego, o których redaktor Potocki powiedział, uzupełnimy nasz rynek pracy, ktoś inny mówi, wymienimy trochę nasze społeczeństwa. No, jednym
ubogacimy.
Słowem, ubogacimy.
Albo no, może czas na zakończenie istnienia rasy białej też są takie.
Tego może nie rozumieć reżyser jakiegoś filmu, ale to muszą rozumieć polscy europosłowie. Państwo, które nie chroni swojej granicy, czyli nie chroni umowy, która jest osnową i sensem jego, umowy zasadniczej, która jest osnową i sensem jego trwania, staje się po prostu zbyteczne dla obywateli. Czy Polska dla żołnierzy Tuska, Kosiniaka, Kamysza i Czarzastego jest już państwem zbędnym?
To pytanie zadam takie do redaktora Potockiego. Czy to może oznaczać już koniec wzrostu gospodarczego Polski? Wyrzucanie gigantycznych pieniędzy na utrzymanie na przykład migrantów, bo Komisja Europejska być może ustali, żeby oni nie wracali do Niemiec czy do Francji, nie chcieli tam wracać, ustali na przykład dla nich wynagrodzenie na poziomie 700 euro miesięcznie, które mielibyśmy my płacić z polskiego budżetu, a jak nie, to wam zabierzemy środki europejskie. To koniec dobrobytu, to koniec prosperity, to wciągnięcie między innymi Polski w stan agonii gospodarki i biedy? Andrzej Potocki.
To jest dobre pytanie, bowiem takie kraje jak Niemcy czy Francja, co by tam nie mówić o ich gospodarce, jednak te PKB jest kilkakrotnie wyższe
tak, i mają oszczędności
niż w Polsce. Można powiedzieć, jeszcze stać ich na to, żeby te socjale wypłacać. Owszem, tam też jest, pojawia się powoli problem gospodarczy, ale tam jeszcze daleka droga do kryzysu z tego powodu. Natomiast u nas to rzeczywiście może być gospodarczy kolaps, bowiem oczywiście to nie nastąpi w ciągu krótkiego czasu, bowiem ci ludzie przyjadą do Polski, załóżmy 20 tysięcy, ale te 20 tysięcy, jak pokazuje praktyka z krajów zachodnich, ściąga rodziny i wtedy nie ma wyjścia, rodziny przyjeżdżają i z tych 20-30 tysięcy robi się nagle 200-300 tysięcy, jak na zachodzie. No i oczywiście jeżeli 70% z nich, jak pokazują dane zachodnie, nie chodzi do pracy, tylko żyje z socjalu, w związku z tym, szanowni wyborcy Platformy Obywatelskiej, będziemy za to wszyscy płacić z własnej kieszonki, a nie tam, że tutaj fajnie, bo PiS przegra wybory, prawda, i dowalimy PiSowi, bo nienawidzimy PiSu. Nie, będziecie płacić z własnej kieszeni na ludzi, którzy przyjeżdżają do nas tylko po to, żeby pobierać socjal. A jeszcze, a ile tych ludzi będzie? No to czas pokaże, ale na pewno więcej aniżeli mniej. A te opowieści pani Holland pod tytułem, że fajny jest kebab na rogu ulicy u Tunezyjczyka, czy tam powiedzmy sobie u kogoś z krajów Magrebu, to naprawdę gra nie warta świeczki, bo jak już wspomniałem, ten kebab można kupić również od człowieka, który złoży podanie w ambasadzie, powie, że chce prowadzić u nas biznes, powiedzmy sobie, pokaże, że ma środki, dostanie wizę na czas prowadzenia biznesu, zostanie sprawdzony i nie będzie problemów ani z gettami, ani z subkulturą, a przede wszystkim nie będzie trzeba za nich płacić. I to sobie do tych głów wbijcie, ludzie, i zdajcie sobie z tego sprawę, że każda ingerencja, każdy pomysł kierowania do nas imigrantów, nadwyżki imigrantów skończy się czym? Skończy się po prostu płaceniem z własnej kieszeni, i to nie małych pieniędzy, a grubych pieniędzy. A Polski jak na razie w stosunku do Niemiec czy Francji, na takie, nie mówiąc o Szwecji, na takie fanaberie po prostu nie stać.
To dlaczego, jeszcze ostatnie pytanie do Marka Formeli w tej kwestii, to dlaczego opozycja, która mówi, że nie jest za tym paktem, na forum europejskim wychodzi, że jest, że chce przyspieszenia prac? No tacy politycy jak Donald Tusk nie potrafią jasno i wprost powiedzieć. Z czym to się wiąże?
No ja, Donald Tusk powiedział jasno i wprost, że nieprzyjmowanie migrantów łączy się z określonymi sankcjami.
To było lata temu, ale
nie wycofał się z tego.
Nie wycofał, ale teraz nie powiedział
stanowiska. a teraz być może zauważył, że Polacy na przykład stoją po stronie swoich służb mundurowych, oceniają pozytywnie zachowanie państwa polskiego na granicy wschodniej, funkcjonowanie polskiej straży granicznej, wybudowanie muru. Notabene nie tylko Polska buduje mur, także w najbliższym czasie Joe Biden będzie budował na podstawie przepisów
w państwach bałtyckich również Trumpa. Są zapory, tam nikt nie protestuje przeciwko budowie.
Jest dla mnie jakąś zagadką, że kilka z tych państw, które są bezpośrednio narażone, jak Litwa, czy Łotwa, czy Estonia, w sposób taki Bułgaria, umiarkowany, reagują na te pomysły możnych Unii Europejskiej, tak jakby stopień zależności gospodarczej, który nie jest tak bezpośrednio widoczny jak uzależnienie czy też dominacja militarna, ale dziś przesądza o jakości życia społeczeństw, powoduje, że te państwa na tym posiedzeniu nie miały odwagi stanąć po stronie własnego interesu, tylko stanęły po stronie interesu właściwie bliżej nieokreślonego, bo niemiecki interes też może być nadwyrężony. Zwróćcie uwagę, że niemiecka AfD zaczyna mieć coraz lepsze notowania i pojawia się takie przeczucie, że między nastrojami społeczeństwa niemieckiego a polityką prowadzoną przez rządowe elity zaczyna pojawiać się dość poważna luka, dość poważna rozbieżność.
No ale to przecież wiadomo, dlaczego te państwa tak zareagowały, bo nie mają tak mocnej gospodarki jak Polska i zostały zaszantażowane i tyle.
Ale tak czy siak, jeśli na przykład Komisja Europejska zdecyduje, że na Litwę ma trafić na przykład 2 miliony uchodźców, no to państwo zostanie doprowadzone do bankructwa. A jeszcze wracając do AfD, no to już
miliony tam tyle jest Litwinów.
No właśnie.
Wystarczy 200 tysięcy, ale dlaczego nie żeby załatwić.
Ale panie redaktorze, ale no dlaczego nie skierować miliona? Wtedy będziemy mieli sytuację jasno, prostą i klarowną, bo to państwo zostanie pozbawione jakichkolwiek atrybutów władzy. I będzie to jakieś terytorium, które no, nie
jest. A Moskwa tylko zaciera rączki.
A Moskwa może zacierać rączki. A jeszcze tylko mówiąc o AfD, czyli partii ultra, no może niektórzy mówią, że ultraprawicowców, nazistów wręcz, no to Federalny Urząd Ochrony Konstytucji Niemiecki zdaje się już się tą sprawą zajął i prawdopodobnie są prowadzone działania, możemy tak oczywiście domniemywać, zmierzające do delegalizacji tej partii. Takie przesłuchy już były.
No ale nikt się na przykład nie interesuje tym, co wyprawia w Polsce Amnesty International, które wzywa do organizacji, która nie jest polską organizacją i wzywa do bojkotu referendum. No to jest już absolutnie po prostu jasna ingerencja w nasze prawa wyborcze.
Amnesty International popisała się na Ukrainie stosunkiem do traktowania jeńców moskiewskich wziętych do niewoli przez Ukrainę, przez Ukraińców, siły zbrojne Ukrainy. Ja chciałem powiedzieć tylko nawiasem mówiąc, że jeśli chodzi o moskiewskich jeńców, to naprawdę oni są w tych obozach bardzo dobrze traktowani. Natomiast jeśli chodzi o ukraińskich jeńców, to widzimy w mediach społecznościowych i nie tylko, że to jest po prostu masakra, jak niedorozwinięta cywilizacyjnie Moskwa traktuje jeńców. To świadczy też o pewnym poziomie rozwoju danego społeczeństwa. No niestety i to Amnesty International oczywiście staje po stronie Rosji. No więc trudno się dziwić, że u nas robią takie...
Tylko zacytuję fragment, jeśli chodzi o Amnesty International i zaraz przechodzimy do spraw resetu. Amnesty International stwierdziła, że podczas odpierania rosyjskiej inwazji wojska ukraińskie naraziły ludność cywilną na niebezpieczeństwo.
No właśnie, no to jest ich podejście do życia. No to jest to.
Panowie, Jarek, o resecie
no, warto na
rozmawiamy.
Ten temat kolejny odcinek.
I warto na ten temat rozmawiać, bo to są wstrząsające informacje.
Serialu Reset, który został zrealizowany przez redaktora Michała Rachonia i profesora Sławomira Cęckiewicza. Tym razem w każdym odcinku odkrywają jakąś kolejną tajemnicę lub przypominają sprawy, o których się kiedyś mówiło, ale no, pamięć ludzka jest ulotna, więc warto o tym przypominać. Teraz przypomnieli dokument, który został po prostu bardzo mocno skrytykowany. To jest dokument o podpisaniu współpracy między rosyjską FSB, czyli Służbą Bezpieczeństwa, a polską służbą kontrwywiadu, czyli SKW, kontrwywiadu wojskowego. Wspomnieli o tym dokumencie, pokazali fragment filmu zrealizowanego w niedalekich od Gdańska Kadynach koło Elbląga, gdzie polscy oficerowie, szefowie SKW pili 5 godzin wódkę z ludźmi z FSB, z szefami FSB, i to są bardzo dramatyczne rzeczy, które świadczyły o tym,
że Polska szablę oficerską wręczali
ludziom, którzy byli wcześniej powiązani z KGB.
Nawiasem mówiąc, nieumiejętnie te szable wręczył.
To zaraz pan redaktor powie, jak się powinno wręczać szable Rosjanom, bo ja uważam, że nie powinno się w ogóle wręczać, szczególnie z FSB. Natomiast panowie, na poważnie, to jest temat, który się pojawił, ale który istniał w głowach wielu ludzi, bo okazuje się, że Polska nie była lojalna wobec NATO, podpisując taką umowę.
Andrzej Potocki dzisiaj w gazecie
Gdańskiej napisał na ten temat felieton, więc najpierw oddam głos redaktorowi.
Nie tylko tak również twierdzi minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i trudno się dziwić, przecież ta umowa to jest skandal. Ta umowa to jest po prostu wbicie noża w plecy Paktowi Północnoatlantyckiemu i narażenie Polski na to, że gdyby ta umowa ujrzała światło dzienne wcześniej, bo ona była do tej pory utajniona, to nie wiadomo, jakby na to w przypadku agresji rosyjskiej na Polskę zareagowało, bowiem było tam jasno powiedziane, że jeżeli kraj trzeci prowadzi działalność wywrotową, w domyśle również szpiegowską, na terenie Rosji, zagrażającą, czy Polski, zagrażającą interesom danego kraju, no przecież CIA nic nie robi, tylko cały czas zagraża interesom Moskwy. To jest normalne, to jest standardowa procedura. W związku z tym my mamy swoim sojuszników NATO sprzedawać Rosji i Kremlowi i mówić: uważajcie, bo tu Amerykanie z Brytyjczykami szykują pasztet, nie mówiąc już na przykład o Ukrainie. No przecież ludzie kochani, poza tym, jak do tego dodamy te pijatyki, co oni sobie urządzali, i kolacyjki, i obiadki, szefostwo FSB, jak stwierdził profesor Sęckiewicz, bez zachowania absolutnych przepisów BHP, czyli ochrony kontrwywiadowczej. Pytanie jest takie, gdzie są te filmy z tego spotkania, bowiem pokazano w serialu Reset tylko fragmenty, bowiem okazało się, że przed 2015 roku całe nagrania z tego spotkania zaginęły w archiwach, z archiwów SKW. Natomiast Moskwa oczywiście ma komplet, bo oni wszystko nagrywają. No a zwieńczeniem tego jedzenia sobie z dzióbków naszych służb ze służbami moskiewskimi, to było robienie sobie zdjęcia w czapeczkach z krążownika Aurora, kiedy szef SKW i jego następca, szef SKW Piotr Pytel i jego następca Janusz Nosek w tych marynarskich czapeczkach z napisem Aurora robili sobie zdjęcia w Petersburgu, też pewno po spotkaniu zakrapianym po paru głębszych. No bo przecież to pokazuje, jakim dobrym humorze byli. No tylko no jak może polski oficer kontrwywiadu zakładać na głowę myckę przywódców i tych, którzy rozpoczęli rewoltę październikową. No gdzie my jesteśmy? No chyba, że ktoś jest, nie wiem, z ubeckiej rodziny pochodzi i nie ma normalnego stosunku, ale cała reszta Polaków to przecież to wreszcie się włosy na głowie dęba stają. Ja mam te pytanie takie, które jest kwintesencją również tego mojego felietonu w Gazecie Gdańskiej. Jeśli to nie była zdrada, to ja się pytam, co to było?
Pytanie do redaktora Marka Formeli. Czy strona amerykańska powinna odnieść się w jakikolwiek sposób do tych informacji? Mamy takiego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Marka Brzezińskiego, który na różne tematy się wypowiada. Teraz nic nie słyszymy, a to, co widzimy, ale to jest bulwersujące. Ale jeszcze dodam, milczenie też jest oczywiście bardzo ważne w dyplomacji, ale mamy też jeszcze drugi wątek. Ja zapytam o drugi wątek, który dotyczy Pomorza. Jedna z polityków Koalicji Obywatelskiej, pochodząca z Zielonych, zapowiedziała przyjrzenie się umowy z Amerykanami na budowę elektrowni atomowej. Co to oznacza, panie redaktorze? Bo wiemy, że ekolodzy w różnych państwach to byli z różnych źródeł finansowani. Tutaj mamy w Koalicji Obywatelskiej panią z Zielonych, która no, również atakuje poniekąd Stany Zjednoczone. Dzisiaj. W związku z tym, co dzieje się teraz, czyli kontraktem i umowami, które już są zawarte, projektowe, umowy projektowe są zawarte na budowę elektrowni atomowej. Milczenie to też odpowiedź dyplomacji. Co jeszcze Marek Formela?
No myślę, że Amerykanie z pewnością biorą pod uwagę znaczenie podpisu Donalda Tuska na takim dokumencie. Nie po słowach, a po czynach poznaje się polityka. Nie
podpis jest bezapelacyjny.
Nie po tym, co politycy mówią, tylko po tym, jak politycy głosują w Sejmie.
A to dodajmy, że to jest podpis, który został tam... Donald Tusk podpisał się bez wiedzy Tomasza Siemoniaka, który był wtedy ministrem obrony narodowej.
No tak. I podobno to była sprawa związana z ewakuacją polskich żołnierzy z Afganistanu, tylko że na tym dokumencie nic o tym nie ma.
To jest bełkot.
To są kłamstwa, panie redaktorze.
Kłamstwo, czyste kłamstwo.
Kłamstwo i Michał Rachoń powiedział wprost, że pan Donald Tusk kłamie, ponieważ Michał Rachoń nie podoba się panu Donaldowi Tuskowi, jest nieestetyczny. Pan jest nieestetyczny. A Donald Tusk, ja go widziałem w szatni, też nie jest specjalnie estetyczny, bez koszulki, więc...
Esteta się odezwał. Tylko Tusk.
To świadczy o tym,
bardzo
że...
Bardzo ciekawe sformułowania, które stosuje w kampanii wyborczej Donald Tusk.
Że Donald Tusk został, albo traci panowanie nad sobą, albo wprost przeciwnie, przeszedł takie szkolenie PR-owskie, żeby każdą trudną sprawę obracać i...
Pan śmierdzi, pan jest nieestetyczny.
Tak. Pan jest niestetyczny, pan śmierdzi, pan pluje, pan jest pijany, mamy takie wrażenie. No, mam przekonanie, że dziennikarze telewizji powinni pozwać pana Tuska, bo to zostały chyba naruszone ich dobra osobiste. Ale Donald Tusk po raz pierwszy, ostrzeliwany ważnymi pytaniami przez TVP, TVP Info, różnych dziennikarzy, zdecydował się wydać jakieś enigmatyczne oświadczenie, czyli doszli w środowisku PO do przekonania towarzysze partyjni, że tej sprawy nie można zostawić bez reakcji. Ta reakcja natomiast była tak bałamutna, że ona pogłębiła tylko podejrzenie, że znaczenie tego dokumentu nie zostało przez Tuska kiedyś tam docenione i implikacje międzynarodowe związane z traktatem NATO z artykułem 8 zostały całkowicie zlekceważone. A może nie, dlatego że przecież w rozmowach z prezydentem USA Donald Tusk powołał się na stanowisko premiera prezydenta Putina. To jest chyba w ogóle unikalny przypadek, żeby przywódca suwerennego państwa w rozmowach z drugim państwem powołał się na kategoryczne stanowisko przywódcy innego mocarstwa. No mamy do czynienia
agresora
dzisiaj. Mamy do czynienia...
Wtedy też,
bo to już było po...
Bandyckie państwo terrorystyczne, atakujące Czeczenów i Gruzję.
To pokazuje, w jakich rękach wtedy była Polska, jaka była wyobraźnia polityczna tamtego przywódcy i jak skutecznie Michał Rachoń rozebrał Donalda Tuska do rosołu.
Właśnie na ekranach telewizorów widzimy teraz informacje o murze na granicy z Meksykiem.
O którym powiedzieliśmy 5 minut temu.
Tak, o którym mówiliśmy.
No, Joe Biden nas słuchał.
Za pośrednictwem Brzezińskiego.
Agnieszka Holland nakręci film o Meksykanach?
Oczywiście. Chyba już zbiera fundusze u Trzaskowskiego.
Nie sądzę, żeby ten film powstał w wykonaniu polskiego reżysera. Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci i portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jarosław Popek, dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień w ostatnim Studio Polityka przed wyborami.
Studio Polityka.